Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz. Nie jest to więc tylko jakaś wiedza, jakaś informacja, która pojawia się i znika, ale coś, co nas zmienia. I tak możemy mówić o tym, że kształtowani jesteśmy do pewnego typu osobowości, ale również kształtowani jesteśmy, aby stać się Polakiem, czyli odkrywamy swoją przynależność narodową. Również, by stać się Europejczykiem, nasza przynależność cywilizacyjna, czy człowiekiem wierzącym, przynależność do takiej, a nie innej religii. Te drugie czynniki są wyjątkowo ważne, ponieważ one zakładają aktywny udział z naszej strony. To znaczy, nie wystarczy tylko dowiedzieć się, że Chopin był wielkim kompozytorem. Jeszcze musimy usłyszeć jego dzieła. I to nie z płyty, tylko właśnie na żywo, choćby w żelazowej woli. Kiedy wiemy, że wielkim malarzem był Józef Chełmoński, to znowu nie wystarczy obejrzeć reprodukcję słynnych bocianów, ale trzeba pójść do muzeum i patrzeć osobiście. Czy wiemy, że wielkim poetą był Adam Mickiewicz? Nie wystarczy tylko rzucić okiem na kartki stronicy, czy przeczytać opis albo streszczenie Dziadów. Nie, to trzeba przeżyć, uczestnicząc w spektaklu, w teatrze, kiedy wszystko służy temu, żeby wydobyć jak najmocniej, jak najbarwniej i jak najgłębiej to, co zawarte jest w tym dziele. Kiedy zastanawiamy się nad naszą tożsamością cywilizacyjną, to wiemy oczywiście, że cywilizacja europejska składa się przede wszystkim z kultury greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej. Ale co to znaczy składa się? To znaczy, że ten, kto jest Europejczykiem, miał możliwość, miał szansę na to, żeby na własne oczy zobaczyć Attykę. Niech naszym przewodnikiem będzie Sienkiewicz, który 12 listopada 1886 roku dotarł statkiem do Pireusu. Zostawił za sobą Konstantynopol, przepełnioną cieśninę Bosfor i czekał noc w pełnym napięciu, kiedy wreszcie obudzi go jutrzenka różanopalca, kiedy zabłysną odwieczne ruiny Akropolu. I stało się. Wyszedł na pokład i wykrzyknął: Attyka, Pireus. W liście do Jadwigi Janczewskiej tego samego dnia wieczorem pojawiła się garść refleksji. Posłuchajmy. Niech co chce będzie. Człowiek z pewnym wzruszeniem staje na tej ziemi w obliczu Aten. Jak Innocenty VIII powiedział o Polsce, że w niej każda pięć ziemi krwią męczeńską przesiąknięta, tak można by powiedzieć, że tu każda przesiąknięta myślą grecką, sztuką grecką. A więc jakieś niezwykłe porównanie ziemi polskiej przesiąkniętej krwią męczeńską, a z drugiej strony ta ziemia grecka, gdzie wszędzie widzimy sztukę. Sztukę najwspanialszą, najpiękniejszą i nam najbliższą. Ale właśnie ta sztuka wyróżnia się wśród innych cywilizacji i innych osiągnięć. Pisał: pamiętasz w drugiej części Fausta Macierze, owe pierwokształty i pierwowzory wszystkiego istniejące gdzieś za światami, poza czasem i przestrzenią, tak uroczyste w swych nieokreślonych samotniach, że aż straszne. Attyka, nie będąc nieokreśloną ani straszną, jest przecie podobną intelektualną macierzą całej cywilizacji. Bez niej nie wiadomo, gdzie byśmy byli i czym byśmy byli. Wszystkie inne cywilizacje gubiły się w fantasmagoriach i potwornościach. Ona jedna przyjęła za podstawę wiedzy i sztuki świat realny, a jednocześnie umiała z tych pierwiastków wytworzyć najwyższy ład, prawdziwie boską harmonię. Jednym słowem umiała być boską, nie przestając być ludzką. I to objaśnia całe jej znaczenie. Właśnie ten cud Grecji polega na tym, że potrafi połączyć to, co boskie, z tym, co ludzkie. A to, co ludzkie, jest w człowieku najlepsze, żeby było boskie. A choć wiemy, że w sprawach religii Grecy błądzili, to właśnie dzięki chrześcijaństwu ich wielkie osiągnięcia w zakresie kultury stały się dziedzictwem Europy i całego świata. Szczęść Boże.